Pociąg ekspresowy weszło Polanin relacji Polska, Euro 2020, przez Włochy, Belgię, Holandię, Niemcy, Austrię, Anglię, Chorwację, Francję, Hiszpanię, Szwecję, Słowację, Portugalię i Węgry, odjeżdża z toru weszło FM. Załoga konduktorska w składzie Wojciech Piela i Monika Wondołowska życzy przyjemnej podróży.
Halo, halo, kilka minut po godzinie 12, słuchacie Radia Weszło FM, jest już popołudnie, piątek, także coraz bliżej majówka, coraz bliżej okres, na który wszyscy czekamy, ale zanim jeszcze odkapsujecie pierwszego browara i zdejmiecie z grilla pierwsze jabłko z boczkiem, nie żartuję, pierwszą kiełbaskę, to zapraszamy na naszą audycję Eurotrip, w której zabieramy was dzisiaj do Ukrainy. A witam się z wami bardzo serdecznie.
Wojtek Piela.
I Monika Wondołowska. Z czym ci się kojarzy, Monika, Ukraina?
Z czym mi się kojarzy Ukraina? Uh-huh. To na pewno z Euro 2012. Uh-huh. Z czym mi się jeszcze kojarzy? Z Andrejem Szewczenko też mi się kojarzy.
A Andrzej Szewczenko tak się akurat pięknie składa, że jest aktualnym trenerem reprezentacji Ukrainy. Widzisz?
No widzisz.
Wszystko zostaje w przyrodzie.
Tak. No i z czym mi się jeszcze kojarzy Ukraina?
Tak szczerze.
Z dobrą muzyką.
Tak szczerze?
Tak szczerze. U nas na Podlasiu, wiesz, te białoruskie, ukraińskie hity dominowały.
No i czym się charakteryzuje ukraińska muzyka?
Jest bardzo, ale to bardzo taneczna.
Tak? No to dobrze, to zapytamy dzisiaj o to naszego gościa, bo będzie z nami Mariusz Lewandowski, słuchaj, czyli piłkarz Szachtara Donieck, który z tym klubem zdobył 5 razy Mistrzostwo Ukrainy i też wygrywał ostatnią edycję Pucharu UEFA w 2009 roku, bo później już była Liga Europy. Obecnie jest trenerem Brukbetu Termaliki Nieciecza, klubu, który ma podobne barwy co Szachtar, też pomarańczowe, no i w przyszłym sezonie jest duża szansa, że zagra w Ekstraklasie.
A tobie, Wojtusiu, z czym się kojarzy Ukraina?
No niestety, tak jak mam powiedzieć szczerze, no to jednak z wojną, no bo jednak...
O, ja nie myślę o takich złych rzeczach.
No ale wiesz, no ta audycja ma być taka, bym powiedział, prawdziwa, a nie przecukierkowana, tak? No niestety też to jest rejon dotknięty działaniami wojennymi, no i zresztą Donieck, tak? Czyli miasto, w którym Mariusz Lewandowski grał przecież, no to wysuwa się tutaj na pierwszy plan, no i w ostatnich latach, no to może nie jest to jedno z pierwszych skojarzeń, no też bym pewnie powiedział euro, no ale jak już tutaj, prawda... Ty przejęłaś palmę pierwszeństwa z racji tego, że no przecież bez kobiet ten świat byłby uboższy, no to ja wskazałem po prostu na coś, co być może tobie jako kobiecie nie wypadało.
No tak, no ale no ciężko na tej Ukrainie na pewno jest. Pamiętam, że mojej koleżanki mama przebywała wtedy na Ukrainie.
W Donbasie, tak?
Tak, ale... Udało jej się przylecieć do Polski, na szczęście.
Na szczęście. No dobrze, słuchajcie, dzisiaj będzie trochę o piłce, trochę o życiu na Ukrainie, o kulturze tego kraju. Jednym z gości, tak jak mówiliśmy, Mariusz Lewandowski. Natomiast to w drugiej części. Najpierw będziemy sobie dzwonić do Kamila Rogulskiego, czyli człowieka, który śledzi mocno reprezentację Ukrainy, piłkarzy tamtej kadry. Spróbujemy... no trochę tutaj utworzyć jakiś obraz właśnie tej kadry, na co ona może liczyć podczas zbliżającego się euro. Ukraińcy trafili do grupy C, zagrają w niej z Holandią, z Austrią oraz z Macedonią Północną. Jeśli chodzi o ostatnie ich spotkania, no to 3 remisy w eliminacjach do Mistrzostw Świata i to takie, bym powiedział, trochę stopniowanie tutaj nastąpiło, aczkolwiek odwrotne właściwie stopniowanie, no bo zaczęło się od remisu 1-1 z Francją, mistrzem świata, no to ładnie i to jeszcze na wyjeździe. Później remis u siebie z Finlandią, 1-1, no to już tak trochę słabiej, ale powiedzmy, że jeszcze no też Finlandia gra na euro i tak dalej. No a zakończyło się remisem z Kazachstanem, czyli z drużyną, gdzie już tutaj wyraźnie powinniśmy oczekiwać od Ukrainy po prostu zwycięstwa. Słabiutko. Także 3 mecze, 3 remisy. Nie tak dawno przecież też doszło 11 listopada w Święto Niepodległości. Dlaczego ja tu nie widzę żadnej flagi? Dobra, nieważne. Do meczu Polska-Ukraina, w którym Polska wygrała 2-0 po trafieniach Krzysztofa Piątka i Jakuba Modera. W ogóle ostatnie 11 spotkań reprezentacji Ukrainy, czyli ten okres no, po przerwie spowodowanej pandemią na mecze reprezentacji, no to są tylko 2 zwycięstwa. W pierwszym meczu ze Szwajcarią 3 września i później też z Hiszpanią u siebie 1-0, więc no, mało tych zwycięstw, ale z ekipami, które no jak najbardziej tutaj stanowią też o sile europejskiego futbolu, także mieli się z czego ci Ukraińcy pocieszyć.
No i zaraz zadzwonimy, tak? Do Kamila Rogulskiego.
Tak, tak. Ja tutaj jeszcze tylko... O, tutaj do mnie ktoś dzwoni, ale niestety niestety tutaj w tym momencie nie mogę rozmawiać. Odebrać. Mam audycję, tak? Także przepraszam. To tata dzwonił, także przepraszam, tato. Zadzwonię do ciebie później. Jeżeli nas słuchasz, chociaż jakbyś słuchał, to byś nie dzwonił pewnie. Dobrze, dzwonimy do Kamila.
Może tata chciał być...
Gościem Ukrainie? No, o wiele rzeczy bym go podejrzewał, ale nie wiem, czy akurat o to. Dzwonimy sobie do Kamila, porozmawiamy o reprezentacji, która no, w eliminacjach z kolei do Euro zaprezentowała się bardzo dobrze, no bo wygrała grupę, wyprzedzając między innymi obrońców tytułu Portugalię, z którą to Portugalią zresztą Ukraińcy u siebie potrafili wygrać nawet 2-1. W Kijowie na Stadionie Olimpijskim, także w eliminacjach naprawdę bez porażki też, więc tutaj dużo ciepłych słów pod adresem kadry Andrija Szewczenki. Trochę się to zmieniło od tamtej pory, no ale już tak bardziej w szczegóły zagłębimy się z Kamilem Rogulskim, bo słyszę, że mamy już go na antenie, także witamy cię serdecznie, cześć.
Cześć, dzień dobry.
Kamil, cześć, słuchaj, Kamil. No to na początek tak rozgrzewkowo, czego ty się spodziewasz po reprezentacji Ukrainy, tak biorąc pod uwagę te ostatnie występy, biorąc pod uwagę siłę tej reprezentacji, no tutaj przytaczaliśmy tych rywali grupowych, Holandia, Austria, Macedonia Północna, no nie jest to na pewno grupa śmierci dla Ukraińców, mogą powalczyć.
Wiesz co, gdybyś zapytał mnie jeszcze rok temu, to chyba byłbym większym optymistą, jeśli chodzi o ich reprezentację, bo jak tak popatrzyłem na wydarzenia ostatniego roku, jak przede wszystkim radzą sobie te filary, ci piłkarze najbardziej zaawansowani ukraińscy, jak Jarmołenko, jak Konopianka, jak Stepanenko, tam już widać pewne zmęczenie materiału, kontuzje, urazy. A Ukraina to jest, wiesz, taki typ reprezentacji, która musi mieć wszystkich ludzi. To znaczy, jak weźmiesz jedną część tej układanki, zabierzesz tamtą, to się może trochę posypać, dlatego że Ukraińcy trochę nie mają szerokiego wachlarza wyboru. No i myślę, że gdyby to Euro odbyło się rok temu, to mieliby większe szanse na sukces niż teraz. Teraz myślę, że realnie wyjście z grupy i chyba na 1/8 się to zakończy. Na pewno gdybym miał typować czarnego konia, to jednak Turcy.
Mm-hmm. No właśnie, jakie ty masz wnioski po tych trzech ostatnich spotkaniach? No bo tutaj mówiliśmy, że to się wszystko tak ułożyło, bym powiedział, no w idealną całość, no bo trzy remisy po 1-1, ale takie odwrotne stopniowanie, no bo inaczej należy pewnie odbierać remis z Francją, aniżeli z Kazachstanem.
Wiesz co, ta drużyna na pewno zaskoczyła pozytywnie w defensywie, to znaczy to spotkanie na Stade de France, no to był popis Ukraińców w defensywie. To też się bierze z tego, że Szewczenko dużo czerpie z włoskiego stylu, z tego Catenaccio. On ma też ludzi z Włoch w sztabie, Mauro Tassotti. I wyobraźcie sobie, że Ukraińcy popełnili tylko 3 faule, tak naprawdę broniąc się przez znaczną większość meczu z Francuzami. 3 razy sfaulować przeciwnika i tylko stracili bramkę, przypomnę, gdzie Griezmann był na spalonym i ten gol nie powinien zostać uznany. Także no to był duży popis. A jeśli chodzi o następne mecze, no zrobił się problem wtedy, kiedy trzeba było wcisnąć gaz i strzelać rywalom bramki, którzy są piłkarsko na gorszym poziomie, albo jak w przypadku Kazachstanu na dużo gorszym, tylko że właśnie brakło siły ognia. Nie było Jarmołenki, nie było Cychankowa. Gra Ukraińców w znacznej mierze opiera się na atakach skrzydłami. Szewczenko przemodelował to ustawienie na ustawienie z wahadłowymi, które testował wcześniej sporadycznie. No musiał to zrobić, żeby się jakoś ratować brakiem Jarmołenki i Cychankowa. Nie było jeszcze Stepanenki w środku pola. No i to i tym Ukraina przepłaciła. Aczkolwiek też trzeba powiedzieć, że no z Finlandią mieli już korzystny wynik, tylko Mykołenko pomylił się w skandaliczny sposób i dlatego ten mecz zremisowali. No ale te na pewno wyniki wszystkie, te trzy ostatnie, właściwie dwa ostatnie, no budzą taki niepokój, jeśli chodzi o Ukraińców, bo to tylko pokazuje, że wiesz, jeśli ktoś wypadnie z tej układanki, no to będzie trudno.
Wojtek na początku naszej audycji zapytał mnie, z czym kojarzy mi się Ukraina. Ja powiedziałam, że właśnie z Andrzejem Szewczenko, z tym fantastycznym piłkarzem, i chciałabym cię zapytać, jakim on jest trenerem reprezentacji Ukrainy?
No, bardzo się cieszę, że o to pytasz. To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ postać Andrija Szewczenki jest tak naprawdę kluczowa, jeśli chodzi o zmianę pewnej mentalności. To wiesz, José Mourinho zawsze o tym mówił, że switch mentality. I wcześniej trenerem był niejaki Michał Fomienko. I Ukraina, wiecie, chciała zerwać z tym takim radzieckim stylem trenerki, opartym, wiecie, na wybieganiu, przygotowaniu fizycznym, takim stylu, który nawiązuje gdzieś do najlepszych lat Energie Kotbus. Tylko Ukraina chciała grać piłką, chciała tak grać bardziej jak Szachtar, żeby ta gra się podobała ludziom. Ta gra miała być oparta na dużej liczbie podań, ale też podań progresywnych. Ale jeśli chodzi o taką otoczkę i abstrahując nawet od kwestii piłkarskich, wiecie, Andriy Szewczenko ma taką pozycję na Ukrainie jak Adam Małysz w Polsce. To znaczy człowiek, który jest absolutnie ponad wszelkie układy, który wywodzi się trochę, wypromował się na zewnątrz, który jest szanowany na całym świecie. I dlatego można było się spodziewać, że Andriy Szewczenko będzie takim człowiekiem, który będzie budził respekt absolutnie wszystkich, za którym piłkarze pójdą w ogień. No to wiecie, to tak jakby kiedyś Robert Lewandowski został selekcjonerem, no to mniej więcej to samo. I jak popatrzymy sobie na te wszelkie waśnie, które męczyły reprezentację Ukrainy, które rozkładały tę drużynę od środka, no to teraz jest pod wodzą Szewczenki jest zupełnie inaczej. Przypomnę, że przed Euro 2016 praktycznie Jarmołenko i Stepanenko pobili się podczas meczu, prawda? I co prawda była tam taka ustawka, oni mieli się pogodzić, ale to było, wiecie, na takiej zasadzie Wojtuś, podaj rękę Monice i się pogódźcie, nie? I niestety takie konflikty męczyły Ukraińców, a Szewczenko jakby otworzył taki nowy start. I rzeczywiście no, te eliminacje do Mistrzostw Europy, to, no, to popisowo to wyszło. To chyba była najlepsza reprezentacja Ukrainy, jaką ja widziałem, a przypomnę, że Ukraina grała też w ćwierćfinale Mundialu w 2006, ale no, wtedy to było takie połączenie atrakcyjnego stylu gry i skuteczności.
Mm-hmm. Oleksandr Zinchenko to jest taka największa gwiazda w tym momencie, myślisz, reprezentacji Ukrainy, zawodnik Manchesteru City, czy wskazałbyś kogoś innego?
Wiesz co, ja myślę, że jeśli chodzi o największą gwiazdę, to mimo wszystko chyba jeszcze Jarmołenko, dlatego że Jarmołenko rzeczywiście przez lata był uznawany za takiego piłkarza, no najlepszego ukraińskiego. On był takim trochę ukraińskim Robertem Lewandowskim i okej, tam średnio mu wyszło to podbijanie Zachodu, też dlatego, że zbyt późno wyjechał. On zarabiał w Dynamie Kijów 4 miliony euro rocznie, więc trochę mu się nie spieszyło na Zachód. Wystarczyło mu, że zdobywał sobie trofea na Ukrainie, grał w Lidze Mistrzów, ale zmierzając do pytania, no to Zinchenko, no rzeczywiście, jeśli chodzi o taką karierę, wiesz, i rozpoznawalność za granicą, no to nie da się ukryć, że Zinchenko jest pierwszym piłkarzem po Szewczence, który jest tak bardzo rozpoznawalny. Także pod takim względem ogólnoświatowym to Zinchenko, ale jeśli chodzi o takie poważanie na Ukrainie, to chyba bym Jarmołenko jednak wskazał.
Natomiast cały czas piłkarsko, no Jarmołenko, tacy zawodnicy też jak, taki zawodnik na przykład też jak Konoplianka, tak, no bo oni jakoś tak razem się kojarzą, no bo to jest nawet ten sam rocznik i pamiętamy choćby ich z eliminacji do Mistrzostw Świata, kiedy no Polacy przegrali przecież z Ukraińcami za kadencji Fornalika, no to wtedy Jarmołenko, Konoplianka mieli ten swój prime. To są cały czas zawodnicy stanowiące o sile też piłkarskiej, no bo chyba, no jak się spojrzy na te ostatnie spotkania, no to trochę tam młodsza gwardia zaczyna dochodzić do głosu.
Tak, wiesz co, Jarmołenko zdecydowanie tak, jeszcze tak, mimo tego, że też doskonale wiesz, że w West Hamie mało gra i ma problemy, to jednak w reprezentacji to jest też inny piłkarz, to jest piłkarz, który bierze na siebie odpowiedzialność, który nadal gwarantuje bramki, on niedługo stanie się najlepszym strzelcem reprezentacji Ukrainy, bijąc Szewczenkę. Także no, na Jarmołence jeszcze się to w znacznym stopniu opiera. Wiesz, Jarmołenko, nie zrozumcie mnie nieopatrznie, ale on mi trochę zawsze przypominał Cristiano Ronaldo, to znaczy mimo swoich warunków fizycznych on zawsze miał taki dribbling, balans ciałem, oczywiście z zachowaniem wszelkich proporcji, tak trochę CR7 mi przypominał, a Konoplianka już zjechał do bazy, to znaczy on zagrał tylko kilka meczów w tym sezonie. No w Szachtarze to jest ogromne rozczarowanie. Myślę, że bardzo pod dużym znakiem zapytania stoi to, czy on w ogóle będzie powołany, a jeśli będzie powołany, bo tam Szewczenko oczywiście powiedział, że na niego czeka, no bo co miał powiedzieć, no to będzie trochę skandal, że piłkarz, który rozegrał tylko kilka meczów i zwyczajnie gra słabo i to na tle Ligi Ukraińskiej, która jest jaka jest, że jeśli jednak może znaleźć się w reprezentacji na Mistrzostwa Europy, to będzie świadczyć w dużym stopniu właśnie o takiej słabości tej reprezentacji, jeśli chodzi o możliwości wyboru. No i Konoplianka, po czasie trochę wygodnie mówić, ale wierz mi, że gdybyś mnie zapytał jeszcze tam 5-6 lat temu o Konopliankę, to ci powiedział to samo co teraz, że Konoplianka tak naprawdę ten wachlarz zagrań miał bardzo wąski. On potrafił, wiesz, gaz do dechy, szybkość, to zejście do prawej strony, to wszystko okej, strzał z dystansu. Ale wiesz, kiedy on trochę już fizycznie zaczął zjeżdżać z tego poziomu motorycznego, no to dało o sobie znać, że on tak naprawdę, jeśli chodzi o czystą technikę, to on jest trochę słabym piłkarzem. dlatego dość wcześnie już jest na uboczu. Mm-hmm.
W takim razie jakie są takie nazwiska, myślisz, reprezentacji Ukrainy, tacy piłkarze, którzy mogą się tutaj wypromować albo po prostu no, sprawić, że staną się jeszcze bardziej znani dzięki dobremu występowi na mistrzostwach, na kogo ty liczysz? No bo powiedzmy Zinchenko, no to już i tak go wszyscy w miarę znają, Ruslan Malinowski też powoli takim zawodnikiem się pewnie staje, ale no masz pewnie gdzieś tam w zanadrzu kilku takich, gdzie no powiedzmy na Ukrainie w tych klubach typu Szachtar Dynamo się wyróżniają, ale jeszcze na przykład do Europy nie wyjechali i na przykład, no nie wiem, no po euro może być na nich taki, jak to się mawia, jak to mówi młodzież, hype.
To znaczy, ja myślę, że oni mogą na zachód Europy wyjechać, bo Ukraina jeszcze jest w Europie.
No tak, chodzi mi, no tak, na zachód tutaj, jak to się mówi, językowo mnie złapałeś za ten, ale wiadomo, o co chodzi tutaj oczywiście.
Tak, jestem taki wrażliwy, jestem głównym...
Nie, spoko.
Nie, ale nie, już zupełnie poważnie. Myślę, że Ilja Zabarnej to jest na pewno zwycięzca w cudzysłowie tej sytuacji, że euro jest przełożone, ponieważ on, Ilja Zabarnej, środkowo obrońca Dynama Kijów, on zadebiutował w seniorskiej piłce dokładnie 11 września zeszłego roku. Od tamtej pory mierzył się tak z Barceloną i Juventusem, mierzył się dwa razy z Francją, dwa razy z Hiszpanią, dwa razy z Niemcami, wszystko od dechy do dechy. Piłkarz, który zadebiutował, przypomnę, 11 września, już mierzył się z piłkarzami, których wcześniej znał chyba tylko z FIFA na konsoli. I oczywiście tam, jak na 18-latka, on grał bardzo dobrze. Tam oczywiście błędy są wpisane w jego wiek i jeszcze brak doświadczenia, ale no to piłkarz mega, mega dojrzały. I to tylko potwierdzenie, wiesz, że ta Akademia Dynama Kijów jeszcze wszystko trzyma w ryzach, bo to rzeczywiście jest pewien fenomen, bo to jest taki trochę ukraiński Lech Poznań, że do tej pory z wynikami bywało różnie, ale jednak ci wychowankowie byli taką dumą tego klubu. No i Ilja Zabarnej rzeczywiście jest człowiekiem, który może dać się poznać szerszej publiczności. No i na pewno bramkarz Trubin, no to jest kolejne objawienie tego sezonu. Bronił bardzo dobrze w Lidze Mistrzów, zastąpił 150-letniego Piatowa. Naprawdę to, co on wyczyniał z Realem Madryt czy z Interem, no to były naprawdę, wiesz, takie występy, które się pamięta być może nawet przez całe życie. Także jeśli on zostanie jedynką w reprezentacji Ukrainy, a niedawno zadebiutował, ale tam wielkiego pola wyboru, znaczy wielkiej konkurencji też nie ma, także Trubin może być bramkarzem numer jeden. Ja myślę, że tych dwóch ludzi wskazał.
A ja bym cię chciała zapytać teraz, Kamil, właśnie o Mistrzostwa Europy. Holandia zagra, ojejku, Ukraina zagra w grupie właśnie z Holandią, z Macedonią Północną i Austrią. Jakie ty widzisz szanse na wyjście z grupy Ukrainy?
Znaczy powiem tak, ja bardzo dużo uzależniam tym meczu z Holandią od formy Holendrów. No bo ja nie ukrywam, że po prostu Holandia to jest drużyna piłkarsko dużo lepsza. Ja myślę, że tutaj atutem Ukraińców będzie to, że oni rzeczywiście, jeśli chodzi o grę w obronie, oni bardzo mocno potrafią się bronić kompaktowo i umiejętnie. Także to z Holandią myślę, że jak będą grali na remis i biorąc jeszcze pod uwagę to, że im groźnie wychodzą kontry, no to mogą nawet mieć korzystny wynik. A i paradoksalnie o te mecze z Macedonią Północną i Austrią obawiałbym się o tyle z ich perspektywy, że no jeśli jednak trzeba przyjąć inicjatywę i mieć gaz, no to muszą mieć ludzi. Jeśli wypadnie Jarmołenko, wypadnie Cychankow, no to będą mieli duże problemy. Mm-hmm.
No to tak jeszcze na koniec, to właśnie pokolenie też tych zawodników młodszych, których pamiętamy z boisk polskich, zapytam. No Ukraińcy zdobyli w 2019 roku Mistrzostwo Świata U20, co świadczy, że tam, no jeśli chodzi o szkolenie i o ten zasób młodzieży, powiedzmy, nie wygląda to pewnie tak źle, jakby niektórzy mogli z pozoru pomyśleć. Co z tym pokoleniem? Czy to już są zawodnicy, którzy właśnie pukają do bram kadry Andrija Szewczenki? Czy już są w niej? Ten Ilja Zabarny, tak powiem szczerze, tutaj mi musisz oświecić, nie pamiętam, był w tej kadrze czy nie, no bo rocznikowo rzeczywiście bardzo młody, 18-letni dopiero zawodnik.
Jeszcze nie był, ponieważ nie. On wypłynął później.
Tak. A, widzisz. Czyli on jest jeszcze nawet młodszy niż oni, tak?
Tak, ale właśnie w nawiązaniu do tych mistrzostw świata, no to na przykład kapitan tej drużyny, czyli Valery Bondar, który na przykład grał w podstawowym składzie Szachtara w meczach z Realem Madryt. Bardzo zdolny, tylko jakby tak polega na tym, że niedawno zerwał więzadła krzyżowe i go nie będzie. Rzeczywiście, wiesz, jak w przypadku każdej reprezentacji, która zdobyła młodzieżowe mistrzostwo świata, najwyżej możemy wyselekcjonować kilku ludzi, którzy mogą w przyszłości pomóc reprezentacji. No i rzeczywiście Bondarowi się udało, mimo że jest kontuzjowany, to nie wolno mu tego odbierać. Jeśli chodzi o napastników, tam się zakręcił trochę wokół tej reprezentacji Supriaka, ale to też ta kariera mocno zwolniła. Najlepszy strzelec Ukraińców Sykan też bardzo mocno zjechał sportowo, także no jeśli chodzi o tę reprezentację, no to też nie jest tak kolorowo, jak można byłoby sądzić, nie? To nie jest tak, że z tej reprezentacji Szewczenko będzie mógł czerpać garściami.
No cóż, no zobaczymy, jak to się będzie rozwijać, ale na pewno Ukraina to jest taki zespół, który ma prawo oczekiwać wyjścia z grupy w trakcie tego zbliżającego się Euro. Kamil, dzięki wielkie, że byłeś z nami. Dużo zdrówka i wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.
Dzięki wzajemnie.
Jesteś w jednym odcinku z legendą Mariuszem Lewandowskim.
Tak jest, tak jest.
Pozdrawiamy dzięki serdecznie. Trzymaj pozdrawiamy. Się. Kamil Rogulski był z nami. No i cóż, zagrajmy sobie utwór. Wracamy za parę minut i będziemy dzwonić do Mariusza Lewandowskiego.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Bubson Wypraniec pisze pod hashtagiem Weszł FM, a mi się kojarzy Ukraina z językiem ukraińskim i tym, że Andriy Szewczenko musi się niego poduczyć. No i z Eliną Świtoliną. To tutaj tenisowe skojarzenie, ale jeszcze jedne pozdrowienia tutaj mamy, prawda Monika? Kogo pozdrawimy?
Tak, Saszę Bul.
Saszę Bula.
Bula.
Tak to, Saszę Bula.
Sasza Bula.
Sasza Bul.
Sasza Bula. Cudowna piosenka.
Dobrze, w każdym razie.
Cudowna piosenka. Wpadła od razu w ucho.
W każdym razie to jest człowiek, który tutaj raczy nas utworami swoimi dzięki tutaj wstawiennictwu naszego realizatora Jaśka.
Ja jestem fanką.
Zdrawiamy. Ja już też teraz, już mi się Ukraina będzie z Saszą kojarzyć niewątpliwie. Ale też zawsze Ukraina będzie się kojarzyć też z Mariuszem Lewandowskim, byłym piłkarzem Szachtara, no, który w sumie prawie 300 spotkań rozegrał w barwach tego klubu. Wywalczył Puchar UEFA, zdobywał Mistrzostwa Ukrainy, no i teraz troszeczkę o tych jego wspomnieniach, o tym, jak wspomina ten czas właśnie spędzony na wschodzie Europy, porozmawiamy. Dzwonimy do trenera Mariusza, mam nadzieję, że uda się połączyć i troszeczkę rzeczywiście porozmawiać. No z tego, co słyszę, mamy już chyba trenera z nami na antenie, także witamy serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie trenerze, no dzisiaj wyjątkowo nie głównie pewnie tak jak w ostatnim czasie, jak jakiś dziennikarz dzwoni z pytaniami, to nie o Termalice będziemy tylko rozmawiać, chociaż pewnie na koniec jakieś tam jedno pytanie wpadnie, ale trochę sobie powspominamy, no bo mówimy o Ukrainie, o kraju, w którym no spędził pan no sporą część swojego życia jako zawodnik Szachtara, ale też no później też w lidze ukraińskiej pan występował w Sewastopolu. No to takie pytanie rozgrzewkowe na początek. Jakie wspomnienia z Doniecka, Sewastopola, jaki to był czas? I jak pan słyszy nazwę Ukraina, no to jakie tam pierwsze skojarzenia gdzieś w głowie się pojawiają?
No dla mnie jako człowiek, który tam spędził naprawdę szmat czasu, prawie 14 lat, no to naprawdę tylko same superlatywy, same miłe wspomnienia z tego względu, że jako piłkarz miałem warunki ku temu, żeby bardzo dobrze się rozwijać, a jako człowiek widziałem też, jak Ukraina się rozwija pod względem takim organizacyjnym, jeżeli chodzi o Donieck, jak on powstawał, jak przyjechałem w 2000, na początku 2000 roku tam, no to też to można powiedzieć, tak nie obrażając naszego śląskiego, śląskich miast, no to taki 90. lata właśnie w tamtych czasach Donbas. I on tak się fajnie zaczął rozwijać, troszkę nowoczesności później zaczęło powstawać i do życia i dla ludzi też dużo właśnie ten właściciel Achmetow zaczął robić, zaczął budować i no mówię, to miasto akurat miłe wspomnienia, a Sewastopol to już po prostu inna troszeczkę bajka z tego względu, że to taki kurort nadmorski i tam zdecydowanie inne życie i też jakby podejście do sportu.
A ja bym chciała pana zapytać o takie aspekty społeczne. Jacy są Ukraińcy? Czym różnią się od Polaków? Bo już w naszej audycji i byliśmy w Hiszpanii i w Holandii. Hiszpanie są temperamentni, Holendrzy tacy bezstresowi. A Ukraińcy w czym są podobni do Polaków i jakie są różnice?
To zależy, na jakich Ukraińców się trafi. Kurza, pół serio, ale... No akurat na swojej drodze miałem bardzo otwartych ludzi, lubiących zabawę, można powiedzieć, w sensie takim, że no, że oddaliby duszę i serce każdemu, który dobrze im życzy. Są tacy życzliwi, aczkolwiek są pamiętliwi. I nie lubią, jeżeli ktoś na pewno ich do siebie zrazi, czy też obrazi. Zresztą chyba jak każdy człowiek, ale no, bliżej im chyba do troszkę do charakteru, czy też mentalności Polaków niż jakichś południowców. I ja mówię, tych akurat ludzi, których miałem gdzieś koło siebie, to do dzisiaj są utrzymywane kontakty i zawsze ciepło jakby na temat Ukraińców się będę wypowiadał. Mhm.
No właśnie, no też mówi pan o tym, że utrzymuje pan kontakt, więc no tak jak mówimy o Ukrainie, no to wiadomo, też dużo tych superlatywów i na pewno no kraj przyjemny, natomiast no też no nie jest tak, że tylko sam cukier i lukier w tej Ukrainie się dzieje, no i też ostatnio no to, co ich spotyka, czy to właśnie w Donbasie, czy na Krymie, no zwłaszcza no właśnie w miejscach, gdzie pan się przecież znajdował jako piłkarz, grał pan tam, no to na pewno trudne te wojenne doświadczenie. I tak jak pan też pewnie rozmawia ze znajomymi, trochę pan więcej wie od środka na temat tej sytuacji politycznej, też w związku z tym, że pan tych ludzi poznał. To jak pan to w ogóle do tego całego tematu, tego wojennego podchodzi? Jak też Ukraińcy sami, ci pana znajomi w rozmowach się do tego odnoszą i jak w ogóle to pan wszystko odbiera?
To znaczy, jak ja byłem na Ukrainie, to dało się odczuć, że Donbas generalnie, czy Donieck, to jest taki rejon, gdzie ludzie wiedzą, że są z tego regionu, tego kopalnianego, takiego, który można powiedzieć w 90% daje wpływy do państwa, tak? I w tej zachodniej części Ukrainy no nie ma jakiejś takiej przemysłowości, że no takiej większych jakichś zakładów pracy i można powiedzieć, że ten kraj od samego początku był gdzieś tam podzielony na zachodnią część i na wschodnią część i dało się odczuć też to w meczach piłkarskich, jak się grało, nie wiem, no Szachtar z Dynamo i tą taką może nie nienawiść, ale to takie podzielenie. Bardziej tutaj na zachodniej części rozmowy w języku ukraińskim, a część Charków, Donbas, Odessa, to wszystko rusko, czy Sewastopol, ruskojęzyczna strona. I no, tak nie przebadali, można powiedzieć, już w sensie takim, że tu jest rozmowa tylko i wyłącznie po ukraińsku, a tutaj rozmawiamy tylko i wyłącznie po rosyjsku. Także ta Ukraina była troszkę podzielona tak pod względem regionów i to, że ta wojna teraz powstała i to wszystko no, od dłuższego czasu się utrzymuje, to na pewno nie pomaga jeszcze w budowaniu relacji takich między sobą w kraju, a wszystkich tych gdzieś kto znałem, no to na pewno stracili bardzo, bardzo dużo i musieli wyjechać stamtąd, zostawić swój gdzieś dorobek, swoje domy i no po prostu wyjechać, żeby nie stracić życia, tak no powiedzieć już celnie. I to jest przykre, bo to się stało w takim nieoczekiwanym, można powiedzieć, momencie. Ja sam byłem wtedy na Sewastopolu jako piłkarz i też dostałem informację, że lepiej by było, jakbym no, wyjechał, bo może się dziać różne rzeczy i pół roku jeszcze miałem kontraktu, rozwiązałem go i wyjechałem z rodziną do Polski i uważam, że też to akurat w tym momencie dobrze się zrobiło, bo no nie wiem, co by było. Różnie było, mogło być różnie. Także ta sprawa polityczna, sprawa ta wojenna naprawdę nie pomaga nikomu, a wręcz no, dużo ludziom zaszkodziła i no, oby tego nie było więcej.
No to na pewno. Natomiast też widoczne są takie elementy gdzieś polskości na Ukrainie. Spotykał się z tym pan, no bo wiadomo, że główny taki ośrodek, no to Lwów, tak? I akurat tam pan nie grał, natomiast podejrzewam, że gdzieś tam pan kiedyś też mógł być. Natomiast no nie tylko we Lwowie, bo i nawet i w Kijowie, i w tych innych miastach, no wiemy, jak to historycznie wyglądało też, był przecież taki okres, że te ziemie Ukrainy gdzieś były częścią Polski, no i też dużo ludzi tam stamtąd ma korzenie też związane z naszym krajem.
No dokładnie, no tak Lwów można powiedzieć jest bardzo polski i dało się to odczuć przyjeżdżając tam na mecze też jak parokrotnie gdzieś tam nawet z rodziną byłem na troszkę pozwiedzać, to no naprawdę po polsku spokojnie człowiek porozmawia i widać dużo Polaków i jeszcze troszeczkę taką inną kulturę, jeżeli chodzi o to miasto. Także Ukraina jest wielka. Ukraina, można powiedzieć, ma parę takich charakterów rosyjsko-ukraińskich i no i każdy na pewno, gdzie, w jakim rejonie chce mieszkać, tam się odnajdzie. Także mówię, no parę rzeczy na pewno, czy też ludziom, którzy tam są związani, mieszkają, mogą się nie podobać, no ale no niestety pewne sytuacje, mówię, no te konflikty i wojna, no pokrzyżowała na pewno gdzieś tam rozwój każdego z nich.
Mm-hmm. No właśnie, a tak zostawiając nawet z boku tę wojnę, jak pan wraca pamięcią do czasów, kiedy tam pan grał, to poza tymi pozytywnymi stronami były jakieś takie czasami mniej gdzieś tam przyjemne momenty, albo jakieś takie cechy charakteru Ukraińców, czy gdzieś tam na co dzień, które jednak też panu przeszkadzały trochę?
To znaczy, no akurat w moim przypadku zawsze gdzieś tam no dużo tego grania było, co 3 dni, nie było tak możliwe, może gdzieś tam po meczu spotkać się z przyjaciółmi, porozmawiać, ale tak jakiejś takiej większej, żeby koncentrować się tylko i wyłącznie na jakimś zwiedzaniu, gdzieś tam rozmowach, to nie było czasu, ale jedno można powiedzieć, że w tym akurat no jakby rejonie, gdzie ja mieszkałem, było widać ogromny rozwój miasta. Było widać, że ten właściciel, który miał Shakhtar Donetsk, czyli Renat Anilic Achmetow, chciał, żeby ludzie mieli dookoła wszystko dla siebie, żeby nie musieli wyjeżdżać z Donbasu, czyli powstawały, może to troszkę głupio zabrzmi, ale no hipermarkety, duże galerie, szkoły lepsze, nie było naprawdę dobrych, nowych jakichś apartamentów, to wszystko zaczęło powstawać i to dla ludzi było szok, że miasto się rozwija, tak, i stadion no przepiękny i opery, także to momentalnie gdzieś tak od 2002 do 2008 roku, przez te 6-7 lat, to się tam rozwinęło bardzo mocno i ludzie byli zadowoleni. I drogi, bo drogi to były takie, że jak się jeździło, to jak jeździłeś tak przez rok czasu jedną drogą, to wiedziałeś, gdzie jest dziura jedna i druga i jeździłeś slalomem. Później to wszystko się załatało. Także no mówię, to był taki, to jak to mówią, kraj to obyczaj, ale no tam trzeba było umieć się nauczyć żyć, a później no jeżeli czegoś już nie było, tylko komfort powstał życia, no to zdecydowanie lepiej to funkcjonowało.
Nasz słuchacz pod hashtagiem Weszło FM napisał: Lwów, piękne miasto, dużo dobrych lokali z jedzeniem, piwem i winówką. I właśnie, panie Mariuszu, chciałbym pana zapytać o tą kuchnię na Ukrainie. Co pana urzekło?
No, to jest temat rzeka, można powiedzieć, jeżeli chodzi o kuchnię ukraińską, ale urzekło mnie tam nie jakieś tam drogie restauracje, czy tam gwiazdki Michelina, ale właśnie ich takie jedzenie za miastem, to się nazywało takie kuriń. I tam właśnie takie, za przeproszeniem, babcie robiły jedzenia, takie ciburieki, to są takie w cieście mięso na głębokim oleju ze śmietaną, która robiona jest też ręcznie, wszystko takie domowe, ogórki solone, no mówię, tam wtedy te wareniki, czyli pierogi, i to było widać, że oni się tak spotykają w weekendy, tam były takie domki drewniane i te rodziny przychodziły na tak zwane takie ogródki działowe i to mnie tak urzekło, że oni potrafią po prostu w tym się dobrze czuć i się spotykać nie w mieście, nie w restauracji, a wyjechać właśnie na przyrodę, na taką naturalność, i to do dzisiejszego dnia jest przez nich kontynuowane i bardzo
bardzo znane i szanowane. Mhm.
Jasne, panie Mariuszu, tak o piłce trochę też pogadajmy. Ta rywalizacja Szachtar-Dynamo, no sam pan tego doświadczył jako piłkarz Szachtara, jak ona jest duża, jak ona jest taka krewka fanatyczna, no bo jednak kibice, no mówiąc eufemistycznie, za sobą nie przepadają.
No nie przepadają za sobą kibice, czy też Szachtara, Dynamo, Czarnomorca, Odessa, Dniepra, czy też Metalista. No takie są grupy podzielone mocne, może najmocniejsze gdzieś tam chyba kibice tego, Dynama Kijów. I kiedyś też u nas też tak było, takie na stadionach nie za ciekawie. Teraz no troszkę się to złagodziło i nie ma już takiej, może powiedzieć, wbrew nienawiści. No wiadomo, nie szanują się czy coś, ale zawsze nie ma jakiś tam, nie ma jakiś tam burt na trybunach. Wydaje mi się, że pseudokibice w Ukrainie nie są aż tak bardzo chyba agresywni jak w niektórych krajach.
Jakieś takie derby wyjątkowe pan zapamiętał z Dynamem?
Znaczy no, to zawsze były wyjątkowe. To nie było tak, że jednego meczu gdzieś tam się nam bardziej chciało, czy bardziej nie chciało. Tutaj nie trzeba było nikogo namawiać do tego, żeby był przygotowany. Ja pamiętam tylko jeden z meczów, finał Pucharu Ukrainy na Stadionie Olimpijskim. Tam 100 tysięcy ludzi na trybunach, szram akurat karnego i nie udało mi się strzelić, także to na pewno pamiętam, ale też pamiętam bramki, które strzelałem, jako do dzisiaj jestem zawodnik, który strzelił najwięcej bramek Dynamo Kijów, także też taka miłe wspomnienie. I na pewno półfinał z Dynamem Kijów w Pucharze UEFA, gdzie żeśmy przeszli do historii, można powiedzieć, weszliśmy do finału Pucharu UEFA, wygrywając z Dynamem Kijów w Pucharze w półfinale. Także no było tych meczów sporo, ale jest dużo dobrego, żeby było czym wspomnieć.
Jasne. Mircza Aluczesku to jest taki gość, który gdzieś wśród kibiców Szachtara już po tym, jak poszedł do Dynamo, jeszcze z nimi teraz mistrza zgarnął, to jest przekreślony gdzieś tam zupełnie, czy jednak za dużo dla tego klubu zrobił i nie mają mu jakoś tego za złe?
Ja jestem w bardzo dobrych akurat kontaktach z Mirczą Aluczesku i rozmawiamy dosyć często. Powiem tak, ja się rozmawiałem z nim po tym, jak objął Dynamo Kijów i no szczerze powiedziałem, że nie wiem, co bym w takiej sytuacji zrobił, raczej bym się tego nie podjął. On powiedział jedną ważną rzecz, że bycie zawodnikiem a trenerem to są dwie różne rzeczy, to raz. Dwa, w każdym podejściu do pracy trzeba być profesjonalistą i zdarzały się przejścia piłkarzy z Realu do Bayern, do Barcelony, czy z Barcelony do Realu, czy w innych klubach gdzieś też, które za sobą nie przepadały. I tak samo jest byciu trenerem. Trzeba być profesjonalistą, mieć się po prostu pamiętać historię, ale nią nie żyć. I on tak do tego podchodzi. I teraz pokazał wszystkim, że tak naprawdę nie mieli racji, a to on wygrał w tym wszystkim, no bo wygrał Mistrzostwo Ukrainy po olbrzymiej, można powiedzieć, przewadze w wcześniejszych latach Szachtara Donieck i teraz jeszcze ma szansę wygrać Puchar Ukrainy, także kibice, którzy gdzieś tam mu nie byli przychylni ku temu, no na pewno zmienią zdanie, bo bezpośrednio wchodzą do Ligi Mistrzów, a kibice Doniecka, wydaje mi się, że to, co zrobił przez ten okres dla tego klubu, nie mają mu za.
Wie Mircza Aluczesku tak mniej więcej, co się dzieje gdzieś tam w niewielkiej miejscowości w Małopolsce, w Niecieczy, śledzi, czasami rozmawiacie, tam pan też się relacjonuje mu te różne wydarzenia, czy aż tak blisko nie jesteście?
Nie, wie i to wie bardzo dobrze, praktycznie no raz tydzień, ewentualnie dwa razy w tygodniu, też dwa razy w dwa tygodnie gdzieś tam się zdzwaniamy i rozmawiamy, także wie na bieżąco, jak grupa Termalika Nieciecza sobie radzi i gdzieś tam rozmawiamy na różne tematy, także mam nadzieję, że kiedyś mi się też uda gdzieś go tutaj do Polski zaprosić, żeby też jakąś swoją wiedzę przekazał innym. Mhm.
No a ten finał w ogóle z Werderem, jakie wspomnienia, no bo też w pierwszym składzie wyszedł pan, pełny wymiar czasowy, nawet jeszcze z dogrywką, także jak najbardziej tutaj pełnoprawny sukces i jakie wspomnienia?
to jakie mogą być wspomnienia, jeżeli się wygrywa finał, także wszystko idą inne później, gdzieś tam zmęczenie, jakieś tam problemy, czy jakieś bóle idą w niepamięć i tylko i wyłącznie się świętuje zwycięstwo. Ja powiem tak, żeśmy troszkę przesadzili chyba z tym świętowaniem, bo za trzy dni mieliśmy finał Pucharu Ukrainy i niestety żeśmy go przegrali, ale no pamiętamy, że finał był naprawdę warty tych wszystkich poświęceń, tego bólu, tej pracy i to była dla nas nagroda, bo nie za każdym razem gdzieś tam kluby mogą wygrywać europejski puchar, zresztą to pokazują, że są wielkie kluby, ale nie każdy może zdobyć europejskie trofeum. Nam się to udało i na pewno się z tego cieszymy i jest to wspominać.
To jeszcze tak o tą atmosferę w szatni wtedy Szachtara zapytam, no bo była taka, bym powiedział, międzynarodowa. No klub ukraiński, było trochę Ukraińców, był też no pan Polak, czyli gdzieś tam trochę bliższy kulturowo, no ale też mnóstwo było Brazylijczyków, choćby tak William, Luis Adriano, Fernandinho, Jadson i jak tak mniej więcej od środka to wszystko wyglądało i jak ten tygiel kulturowy pan tak już po latach rozpatruje?
No to wszystko była zasługa Luczesku, że on potrafił zrobić naprawdę z indywidualności drużynę i chwała mu za to, bo byliśmy naprawdę jedną wielką rodziną. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o piłkarzy, że przychodziliśmy na trening i trenowaliśmy, żeśmy się rozjeżdżali. Nie, my naprawdę żeśmy ze sobą żyli praktycznie cały czas i jakieś kolacje, czy jakieś urodziny, czy jakieś spotkania zespołowe i rodziny, i żony, i dzieci ze sobą. Także ten, mówię, Luczesku potrafił to zrobić, żeby ten zespół żył, żeby ten zespół był ze sobą, żeby się znał bardzo dobrze, a nie tylko i wyłącznie trenować ze sobą, a mieć takiego ducha, taki spiryt do pracy i do tego, żeby w ciężkich momentach jeden drugiemu mógł pomóc. I my żeśmy to czuli, że naprawdę wiemy, że no coś robimy, coś się rozwija i on do tego w każdym dniu nam powtarzał, że trzeba sobie poprzeczkę zawieszać coraz wyżej i dążyć do marzeń. Także przy tym trenerze żeśmy naprawdę się rozwinęli, nie tylko jako mi się wydaje piłkarze czy jako zespół, ale przede wszystkim też jako ludzie, bo to od niego wszystko szło, a on był naprawdę trenerem, psychologiem, ojcem i ten, który nad wszystkim czuwał.
No dążyć do marzeń, dążyć też do ekstraklasy z Termaliką, to tak jeszcze zapytam, czy duży kamień z serca spadł po tym ostatnim meczu, no bo wróciliście po tym COVID-zie, też były dwa remisy, wcześniej też tak to się średnio układało po tej przerwie zimowej, no a tutaj w końcu 4-0 i chyba tak to wyglądało, jak sobie pan wyobraża w każdym meczu.
No powiem tak, no nie jest łatwo nie grać ponad miesiąc i to wszystko spowodowane COVID-em. Zespół wrócił praktycznie przed meczem z Arką, dwa dni przed meczem i nie trenując od razu zagrał mecz. Niektórzy zawodnicy wrócili przed meczem z Jastrzębiem i to tak składamy jeszcze, dopiero teraz też następni zawodnicy wracają. I nie było, nie jest łatwo, bo straciliśmy praktycznie ciąg treningowy, a tymi dwoma meczami można powiedzieć zawodnicy gdzieś tam troszkę doszli, dopiero meczu z Puszczą wyglądało to już dobrze, ale jeszcze to nie jest to, co byśmy chcieli. Wiemy, że mamy dużo gdzieś tam rezerwy i każdy mecz jest ciężki w pierwszej lidze, także tutaj nie ma łatwych, zresztą każdy widać, że może wygrać z każdym, ale z drugiej strony powiem, że znam wartość swojego zespołu i wiem o tym, że prezentujemy wysoki poziom jak na tą ligę, tak mi się wydaje, i jeżeli spokojnie, a tak zawsze robimy, spokojnie podchodząc do sprawy, możemy się rozwinąć jako zespół i te marzenia zdobyć, do tego tak podchodzimy.
No to tak na koniec tutaj też zapytam, bo Monika jest z Białegostoku, więc szykuje się pan gdzieś na przeprowadzkę, bo różne tam spekulacje się pojawiały, że z Jagiellonii do pana dzwonili.
To jest bardzo dobre pytanie.
W końcu też czytałem te informacje, jak i pani, także na razie na dzień dzisiejszy koncentruję się tylko i wyłącznie na drugie, które Monika nie ciesza i nie zapraszam sobie sprawy innymi rzeczami. Jestem profesjonalistą i wykonuję tylko i wyłącznie tą pracę, którą mi powierzyli i zaufali przede wszystkim właściciele tego klubu. Także to jest moja misja i na dzień dzisiejszy tak to się po prostu kończy.
Ale Białystok piękne miasto, więc tak po prostu zapraszam chociaż na zwiedzanie.
Na pewno na zwiedzanie gdzieś tam się udam.
No właśnie, bo to było tak, że jakikolwiek telefon był, czy to tylko też w prasie pan przeczytał i sobie i tak stwierdził, o, to fajnie, z Jagiellonią mnie łączył.
Ja mówię, wszystko to są gdzieś tam spekulacje, ja jestem trenerem Rugbetu Termalita Nieciecza i nie ma co tutaj w ogóle nawet rozstrząsać tego tematu.
Trudno się dziwić, no barwy podobne do Szachtara, więc gdzieś ten kolor pomarańczowy, jeszcze Zagłębie w ogóle wcześniej też, więc cały czas ten kolor pomarańczowy gdzieś tam koło pana się kręci. Mariusz Lewandowski był z nami. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia.
Dziękujemy bardzo.
Tym jest. Dziękuję, do widzenia.
Pozdrawiamy serdecznie, czyli kolor pomarańczowy, kolor taki, na którym zawsze jak się jedzie samochodem, to się trzeba zatrzymać i miejmy nadzieję, że skoro kolor pomarańczowy w głowie trenera Lewandowskiego, to też jak idzie samochodem, to na pomarańczowym się zatrzymuje. Tak, to można podsumować. No cóż, no myślę, że fajne takie wspomnienia, rzeczywiście też opowieści pokazujące, że no, ta historia nawet i najnowsza Ukrainy no nie jest najłatwiejsza, bo to pewnie sporo jakichś takich konfliktów i wewnątrz różnych rodzin czy wśród znajomych się porobiło, natomiast no, odrzucając gdzieś, przynajmniej próbując gdzieś ten temat wojny, no na pewno też to jest państwo, które warto odwiedzić i mnóstwo różnych też elementów tutaj związanych z Polską, zwłaszcza we Lwowie i no dla każdego Polaka podejrzewam, no to byłaby to przyjemna wycieczka, czy do Lwowa, czy do Kijowa, bo też jest co zwiedzać, jest co oglądać i jest czym się raczyć też smakowo, jak tutaj trener Lewandowski nam zaświadczał, także kuchnia taka pewnie podobna trochę do naszej, z tego względu, że u nas też te, zwłaszcza na wschodzie, prawda, pyzy, cepeliny, jak to się mówi, gdzieś tam pierogi i tak dalej, to też my lubimy jeść, także tam to pewnie jest jeszcze w formie ultra, także tak.
Ale do Lwowa chętnie bym się wybrała.
Tak? Mm-hmm. A widzisz, no to nic, tylko trzeba.
Pan Mariusz zachęcił.
Trzeba kiedyś wziąć trochę wolnego, Monika, i skoczyć.
Ciekawe
do...
kiedy.
Jak już będzie po euro, już wtedy audycja Eurotrip będzie, wiesz, jak to się mówi, w archiwum do podsłuchiwania, wtedy już będzie
wolne
mniej tej roboty.
Wolne miałem pewnie za 3 lata.
No i co, ty tak od razu się martwisz na zapas. No dobrze, słuchajcie, przypominamy, że Ukraina na zbliżającym się Euro zagra w grupie z Holandią, Austrią i Macedonią Północną. Pierwszy mecz 13 czerwca z Holandią na Johan Cruyff Arenie w Amsterdamie, więc no tutaj ta przewaga własnego stadionu i pewnie kibiców, no bo to tak ma wyglądać, będzie po stronie Holendrów. Później drugie spotkanie z Macedonią w Bukareszcie i trzecie spotkanie z Austrią też w Bukareszcie, także tak to będzie wszystko wyglądać. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejszą audycję Eurotrip, to już wszystko. Dziękuję wam bardzo gorąco i serdecznie.
Wojtek Piela
i Monika Mądowska. Życzymy wam dużo uśmiechu na majówkę. I
słyszymy się w środę o 14.
I dokładnie, nie tylko na majówkę, bo po majówce też jest życie. Są kolejne audycje Eurotrip, więc mielibyśmy dużą przyjemność, jeśli będziecie do tej audycji przystępować z uśmiechem na twarzy. Do usłyszenia, cześć.
Słuchasz Weszło FM. Weszło FM.